W RMF FM i na RMF24.pl koordynator służb specjalnych Marek Biernacki. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry Państwu.
Panie ministrze, czy polskie służby są w stanie wychwycić, odsiać z grona uchodźców osoby podejrzane o terroryzm?
Tak, polskie służby są przygotowane, mają pewien opracowany mechanizm tego sprawdzania osób, które tutaj będą...
Ale mechanizm, który kiedykolwiek się już przydał?
Tak, właśnie w Polsce, dla polskich służb sprawa związana z tak zwanymi chrześcijanami syryjskimi i sprawa związana z Fundacją Estera, która uczestniczyła w przyjeździe tych właśnie emigrantów do Polski, była w jakiś sposób dla polskich służb bardzo ważna, ponieważ musieliśmy sprawdzić i ocenić te osoby.
Rozumiem, tamtych emigrantów sprawdzono, no, tylko że tam było 100 kilkadziesiąt osób, tutaj skala będzie gigantyczna, idąca w tysiące.
Tak, ale mogliśmy wypracować pewne mechanizmy, mogliśmy nawiązać współpracę w tym kierunku z partnerami, i to z partnerami nie tylko europejskimi, ale partnerami, którzy znajdują się na miejscu, czyli na Bliskim Wschodzie, którzy mają o wiele większe informacje.
Rozumiem, służbami specjalnymi takich państw jak Izrael, Jordania, Turcja.
Tak, podobnymi tego typu państwami. Co jest też ważne, zależy skąd będziemy mieli też emigrację, bo jeżeli będziemy mieli emigrantów z Erytrei, na przykład będziemy mieli emigrantów, którzy uciekają do Europy przez państwo libijskie, przez Libię, raczej przez państwo upadłe, bo Libia jest państwem upadłym, czyli z środka Afryki, to ta ocena tych ludzi będzie o wiele trudniejsza i bardziej złożona, ale musimy być do tego przygotowani.
Ale rozumiem, Syryjczyków jesteśmy w stanie jakoś sprawdzać.
Tak, Syryjczyków jesteśmy w stanie weryfikować.
Ale do tego stopnia, że pan zagwarantował, że nikt, kto jest związany z jakąkolwiek organizacją terrorystyczną do Polski, jako uchodźca nie wjedzie?
Ja powiem panu, że bardziej obawiam się tego, że te osoby, które przyjadą później, przeżyją bardzo dużą frustrację.
I będą mogą sami się stać na... Zaczynem
tak
jakiejś...
jest, właśnie, żeby stać się samotnym wilkiem, czy działać w jakichś organizacjach. To jest problem bardzo złożony, bardzo trudny.
Bo takie sytuacje widzimy na Zachodzie. Tam przyjeżdżają ludzie do pracy, po czym sfrustrowani zaczynają być podatni na jakieś wpływy terrorystyczne.
Tak, to tak się działo i we Francji. We Francji na przykład był nabór do służb, odbyło się w zakładach karnych w więzieniu. Dla tych, którzy, osoby, które były skazane za drobniejsze przestępstwa, były właśnie werbowane.
Bo polskie służby z zagrożeniami islamskimi już się zmagają. Czym się zajmuje, czy zajmowała Polska Komórka Wsparcia Państwa Islamskiego?
Ta Polska Komórka Wsparcia Państwa Islamskiego zbierała fundusze. To mogę powiedzieć, że zbierała fundusze dla Państwa Islamskiego. To był jeszcze stary taki kanał czeczeński, którzy Czeczeni przez Polskę, dużo Czeczenów emigrowało, też Czeczeni stanowią podstawę.
I polscy Czeczeni zbierali pieniądze dla Państwa Islamskiego?
Tak jest, tak jest.
I rzeczywiście te pieniądze tam trafiały?
Tak, trafiały.
Czyli to nie były powiązania?
Tak, to nie były duże grupy, ale były. Ale zostało to zarejestrowane, została przeprowadzona operacja służb specjalnych. Rejestrujemy i badamy też polskich konwertytów, którzy uczestniczą w działaniach w Syrii.
No bo jest też tak, że Polacy, czy polscy obywatele walczą w szeregach Państwa Islamskiego.
Tak, i tych osób jest tam, to się różne, to są te dane są płynne, ponieważ to...
A to jest kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt osób?
To nie są duże liczby, to jest do 20 osób, staramy się oceniać...
Konwertyci, rozumiem, chrześcijanie, którzy przeszli na islam.
Tak jest, konwertyta i to są z reguły też, prosiłem służby, żeby też oceniły te osoby, które, jakie to są osoby, kto w ogóle, jaki to jest typ osoby, jak odbywa się ten studium przypadku. Z reguły to są osoby, które wyjeżdżały z Polski kilka lat temu, zderzyły się z cywilizacją zachodnią, tam zderzyły się też ze środowiskami muzułmańskimi, aktywnymi imamami i tam przeszli dopiero na islam. I tam zaczęli działać.
Ale ci ludzie mieszkają w Polsce?
No bo... Nie, w Polsce z reguły nie mieszkają. Jest kilka wypadków
bo
w Polsce.
Bo jest to przestępstwo z punktu widzenia polskiego
tak,
prawa.
Jest kilka wypadków w Polsce, ale żaden w Polsce nie mieszka. Polskie służby i polska prokuratura ściga.
Kończąc ten wątek, rozumiem, z pańskiego punktu widzenia uchodźcy to jest problem do opanowania.
Uchodźcy jest to problem bardziej złożony. Uważam, że Europa przeżywa duży kryzys, ponieważ leczy objawy choroby, a nie leczy samej choroby. Chorobą jest, nie ukrywajmy, powierzchni arabskiej, rozpad pewnego porządku na Bliskim Wschodzie i Północnej Afryce. To, co się dzieje w państwie libijskim, państwu upadłym, to, co się dzieje w Syrii, działalność państwa islamskiego. To, jeżeli nie zatrzymamy tej choroby, nie wytniemy tego nowotworu, to ruch tego typu emigracja będzie narastała.
Ale jest taka liczba uchodźców, o której pan powie, jesteśmy w stanie sprawdzić, nie wiem, do 10 tysięcy osób, jak to będzie 30 tysięcy osób, to polskie służby nie są na tyle dobrze do tego przygotowane?
Polskie służby zawsze będą starały się wypełnić swoje obowiązki, ale byłbym niepoważną osobą, gdybym mówił, że od razu teraz gwarantował wszystko na 100%. My zrobimy wszystko, żeby osoby zweryfikować, przygotować się do tego typu działań, żeby polscy obywatele byli bezpieczni.
Panie ministrze, czy służby podsłuchujące prezesa Najwyższej Izby Kontroli to jest polski standard?
Nie, bo ponieważ raczej polski standard jest, raczej jest to, że służby polskie, Centralne Biuro Antykorupcyjne działało zgodnie z prawem. Inaczej mówiąc...
Podsłuch założony na telefonie Krzysztofa Kwiatkowskiego
był za zgodą sądu.
Ale dużo takich przypadków jest, że się podsłuchuje ministrów,
to jest
prezesów?
Wszystko jest od tego, czy istnieje podejrzenie przestępstwa. W tym wypadku istniało podejrzenie przestępstwa, tak najprawdopodobniej, bo nie znam dokładnie jak sprawy i to nie jest też moja rola. Podsłuchiwanie Krzysztofa Kwiatkowskiego, pana prezesa NIK-u, nastąpiło wskutek jego rozmowy z posłem Janem Burym, który miał nałożony posłuch. I naturalną konsekwencją tego było nałożenie podsłuchu na pana prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Podkreślam, cały czas za zgodą sądu. Sąd wiedział,
pan, że służby w tej sprawie zachowały się profesjonalnie.
Tak jest, bo postępowanie jest toczone pod nadzorem prokuratury.
Jan Bury mówi, służby w Polsce wymknęły się spod kontroli, CBA się nam nie uwzięło. To jest kamyczek do pańskiego ogródka.
No, oczywiście, że tak, że to jest kamyczek do mojego ogródka. Ja tylko potwierdzam i wyraźnie, że Centralne Biuro Antykorupcyjne w tej sprawie działało pod nadzorem prokuratury, a wszelkiego typu podsłuchy były realizowane za zgodą sądu. Więcej, na przykład sprawa Krzysztofa Kwiatkowskiego była zrealizowana już rok temu i akta sprawy leżały nie w CBA, ale w prokuraturze. Prokuratura dopiero teraz wniosła akt oskarżenia, czyli wniosła wniosek o złożenie immunitetu.
Uważa pan, że stoi za tym polityka?
Nie, bym tak aż tak nie generalizował, nie chciałbym generalizować, chociaż pechowo się staje, że wyborami parlamentarnymi pokrywają się wybory do prokuratura, na prokuraturę.
Ale czy nie byłoby dobrze, żeby służby w takim razie informowały, nie wiem, choćby premiera o tym, że wokół Krzysztofa Kwiatkowskiego dzieją się takie rzeczy? No prezes Najwyższej Izby Kontroli, no to jest kluczowa osoba dla państwa.
Musimy pamiętać, że z jednej
strony... Pan o tym wiedział, panie ministrze?
Musimy o jednej sprawie powiedzieć, że z jednej strony jest KAPEK, czyli postępowanie, jeżeli jest podejrzenie przestępstwa, z drugiej strony są informacje ze służby. A skąd pan wie, że nie było takich informacji dla najwyższych władz państwowych, na przykład rok temu?
No właśnie, pytam, czy były.
No
czy nie?
Właśnie. Są informacje klauzulowane. Ja mogę powiedzieć panu, że służby wypełniły swój obowiązek prawidłowo.
Jeśli były, to się dziwię, że Krzysztof Kwiatkowski pozostaje prezesem Najwyższej Izby Kontroli.
Ale to nie można w ten sposób. Jak premier może zwolnić prezesa Najwyższej Izby Kontroli?
Nie, zwolnić nie może, ale może go wezwać.
Przepraszam bardzo. To są dwa różne...
Krzysztofie, mój były kolego partyjny, wokół ciebie dzieją się dziwne rzeczy, oczekuję podania się do dymisji, bo to moimi głosami zostałeś wybrany.
To właśnie byłoby zamiecienie afery pod dywan przez Platformę Obywatelską.
A szef służby mówiący o szefie klubu PSL to też pańskim zdaniem dobry standard?
Proszę mi wybaczyć, ale nie będę komentował prywatnych rozmów pani premier Bieńkowskiej z szefem służby i kontekstu. Z reguły starał się nie czytać.
To prywatna rozmowa, która ujrzała światło dzienne.
Tak jest i to jest też nieszczęście, że sprawy prywatne, że są w obiegu prokuratorskim, to słusznie, jeżeli są wnioski do założenia tych, ale że są w obiegu publicznym, to...
Ale zapytam pana jako polityka. Kwiatkowski powinien się podać do dymisji?
Naprawdę nie chcę tego oceniać. Nadzoruję służby. Jestem koordynatorem służb specjalnych. Moja wypowiedź byłaby wypowiedzią polityczną, a ja staram się unikać w tym momencie wypowiedzi politycznej.
To na koniec pana chciałem zapytać o Złoty Pociąg. Czy służby mają na ten temat jakąkolwiek wiedzę?
Służby zostały zaproszone przez pana wojewodę do współpracy i to jest takie spotkanie się odbyło, że uczestniczyli przedstawiciele ABW. Nie ukrywam, że służby są zainteresowane tym rezonansem, jaki wywołał Złoty Pociąg w Rosji. I nad tym pracują.
Ale... Nie rozumiem, znaczy są zainteresowane, czyli podejrzewają, że ten rezonans...
Podkreślam, rezonansem i medialnym i wypowiedziami, jakie pojawiły się na wschodzie. Jesteśmy bardzo zainteresowani, ponieważ wschód bardzo staram się mocno, a zwłaszcza to, co się dzieje w państwie rosyjskim, monitorować.
Ale służby wierzą w istnienie tego Złotego Pociągu?
Służby nie są w stanie zweryfikować.
Może mają jakieś materiały niejawne, które są w stanie cokolwiek na ten
służby, temat powiedzieć. Gdyby się okazało, że służby mają wiedzę i nie ma tam złota, to by się okazało kolejna afera w Polsce, że polskie służby specjalne te złoto już na cel operacyjny przeznaczyły. Nie, oczywiście, że nie.
Ale
nie
miały jakieś, takiej wiedzy. Ale służby miały jakieś sygnały?
Nie, takiej wiedzy nie miały. Ja przyznaję, że miałem jako poseł taką wiedzę pół roku temu. Podobnie przychodziły osoby, o tym mówiły. Patrzyła to też z dystansem. Też nie ukrywał, że właśnie z tego powodu nie chciałem, tak powinna powiedzieć, w tą sprawę wdrażać polskie za bardzo służby, ponieważ polskie służby by się z tego później nie wytłumaczyły, jeżeli by się okazało, że nie ma tam złota, jest tylko czołg tygrys królewski.
Marek Biernacki, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do 20.